Dobry wieczór, przed mikrofonem Georgina Grybos. Witam Państwa w kolejnej audycji Dobre Książki Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Proszę Państwa, muszę się przyznać, że na spotkanie z autorką, dzisiejszą gościnią w tej audycji czekałam bardzo długo. Cieszę się, że urzeczywistniła się w Mszanie Dolnej podczas Mikrofestiwalu Literackiego, który po raz pierwszy odbył się tam w tym roku. To Joanna Kuciel-Frydryszak, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, dziennikarka, autorka biografii Słonimski heretyk na Ambonie, nominowanej do w najważniejszych konkursach na historyczną książkę roku imienia Moczarskiego, Haleckiego, biografii Kazimiery Iłłakowiczówny, Iłła, to wydawnictwo Marginesy, 2017 rok, nominowanej do nagrody imienia Józefa Łukaszewicza, ale też bestsellerowej, pierwszej w Polsce książki o polskich służących pod tytułem Służące do wszystkiego, to również Marginesy, 2018 rok, nominowanej między innymi w konkursach Nagrody Historyczne Polityki, Nagroda Jury w konkursie imienia Teresy Torańskiej, a także w plebiscycie Lubimy Czytać, zresztą na książkę roku 2018 roku. Natomiast to, co działo się przez ostatnie 2,5 roku po wydaniu książki Chłopki, opowieść o naszych babkach, zaskoczyło nie tylko chyba czytelników i świat literacki, ale też samą autorkę, o czym za moment będziemy rozmawiać. Pozwolę sobie przypomnieć Państwu, choć myślę, że niewiele jest osób, którym o tej książce należy mówić, bo myślę, że przynajmniej raz trafili na wzmiankę o niej, na wywiad, na być może jakiś tekst, który był nią zainspirowany, czy polemikę. Więc Chłopki, opowieść o naszych babkach, przez wydawcę opisywane są w ten sposób. Autorka Służących do wszystkiego wraca do tematu wiejskich kobiet, ale tym razem to opowieść zza drugiej strony drzwi chłopskiej chałupy. Podczas gdy Maryśki i Kaśki wyruszają do miast, by usługiwać w pańskich domach, na wsiach zostają ich siostry i matki, harujące od świtu do nocy gospodynie, folwarczne wyrobnice, mamki, dziewki pracujące w bogatszych gospodarstwach, marzące o własnym łóżku, butach, szkole i o zostaniu panią, modlące się o posag, byle nie wyjść za dziada i nie zostać wydane za morgi, dzielące na czworo zapałki, by wyżywić rodzinę, często analfabetki, bo babom szkoły nie potrzeba. Nasze babki i prababki. Joanna Kuciel-Frydryszak, kontynuuje wydawca, daje wiejskim kobietom głos, by opowiedziały o swoim życiu, codziennym znoju, lękach i marzeniach. Ta mocna, głęboko dotykająca lektura pokazuje siłę kobiet, ich bezgraniczne oddanie rodzinie, ale też pragnienie zmiany i nierówną walkę o siebie w patriarchalnym społeczeństwie. Zapraszam Państwa na rozmowę z Joanną Kuciel-Frydryszak.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wie pani, ilu pani wywiadów udzieliła przez ostatnie 2,5 roku?
Nie, w ogóle pojęcia nie mam. Ale ma pani na myśli także spotkania, tak, z czytelnikami? Na pewno tych spotkań było ponad 100. Nie, no, a może 200? bo to 24 plus 30 miesięcy, jakoś tak prawie. Nie, wolę nie liczyć, ale czuję w ciele, że było ich dużo.
Ja trochę chciałam od tego zacząć, bo wydaje mi się, że rozmowa o chłopkach to jest taka rozmowa, która towarzyszy nam faktycznie od dłuższego czasu i ona w przeróżnych kontekstach się pojawiała, zarówno w przestrzeni mediów, jak i właśnie w przestrzeni większej intymności spotkań autorskich, spotkań z czytelnikami. Jakie są koszty napisania książki, którą czyta taka liczba osób w kraju, a następnie zaczyna opowiadać historie, które nadpisują to, co wybrała pani do książki?
Wie pani, no są na pewno jakieś koszta, ale jest to na pewno zmęczenie, które mi towarzyszy, chociaż wolałabym mówić o korzyściach, które osiągam, ponieważ te spotkania, rozmowy, reakcje, przyjęcie tej książki, no to wszystko mnie wciąż uszczęśliwia jednak głównie. prawda? Poza tym, że wymaga ode mnie mieszkania w hotelach, poruszania się samochodem po całej Polsce, to są naprawdę tysiące kilometrów. I to jest ten, to jest ta może nie najlepsza strona tego wszystkiego, ale one dają mi tyle energii i jakiegoś takiego poczucia sensu. Są tak wielką nagrodą, że raczej myślę o tym, co ta książka mi dała pozytywnego. Natomiast myślę, że pani też pyta o to, jak ja sobie radzę, prawda, z reakcjami na przykład na książkę, z trudnymi opowieściami, które wciąż do mnie wracają, które są, jak pani powiedziała, nadpisywaniem jej. Ja mówię, że chłopki wciąż pracują, piszą się dalej. I faktycznie mnie się wydawało, że ja już wszystko, co najgorsze, co dotyczy doświadczeń tych kobiet, napisałam w tej książce. I te spotkania pokazały, że tak nie jest. Że ludzie kryją, czy historie ich rodzin kryją jeszcze dużo, bardzo dużo trudnych doświadczeń. I część z nich mówi o tym podczas spotkań, a większość mówi o tym podczas kolejki, czy podczas podpisywania przeze mnie książki, która to kolejka zwykle bardzo długo trwa poprzez to właśnie, że ludzie się otwierają tak naprawdę po spotkaniach i przychodzą naprawdę na ogół na dużych emocjach. I ja tego nie skracam, dlatego że uważam, że te spotkania jakby temu mają też służyć. Jeżeli w tamtym momencie czują, że chcą się podzielić tą swoją historią, to ja rozmawiam tak długo, ile trzeba. I o dziwo, kolejki są bardzo cierpliwe moich czytelników. To znaczy, po pierwsze, nikt nie patrzy w telefon, co mnie zawsze cieszy. Tylko ludzie ze sobą rozmawiają i to jest coś niesamowitego, bo ja tak słucham, wpisując dedykacje często i oczywiście to są naprawdę osobiste historie. Potem często się wymieniają telefonami, czyli zadzierżgują kontakty i znajomości w tych kolejkach i to jest dla mnie też jakiś rodzaj cudu, które się odbywa przy tej okazji wokół chłopek, że ludzie z różnych środowisk mogą znaleźć wspólny język, prawda? Czyli wspólna historia powoduje, że patrzą na siebie jak na ludzi sobie bliskich.
A jaka jest recepcja według pani i w kontekście pani obserwacji w różnych grupach wiekowych, tym samym pokoleniach? No bo myślę sobie, że w moim przypadku to nie opowieść o babkach, tylko o ciupinkę bym powiedziała, raczej o prababkach. W związku z tym my też mamy świadomość, że jesteśmy albo trzecim pokoleniem, niekoniecznie drugim, więc najprawdopodobniej skala tych emocji i tego, co my możemy opowiedzieć, co jest znów zasłyszane, co jest prawdziwą historią, cały czas się zmienia. My się też zmieniamy. Jak to pracuje według pani w osobach, które z panią rozmawiają?
Tak, to ma pani 100% racji. To jest jednak różnica zasadnicza. Czy rozmawia ze mną syn bohaterki, czy rówieśniczki moich bohaterek, tak jak było wczoraj w Mszanie Dolnej, gdzie podszedł wzruszony bardzo pan i powiedział mi, to jest o babkach tych osób tutaj, pokazując na młodsze osoby od niego w kolejce. On sam miał 81 lat i powiedział mi, że to jest absolutnie o jego mamie. Był bardzo poruszony i ja w związku z tym też. I te emocje często w tej starszej grupie są silniejsze, ponieważ oni są bliżej tych historii, ci ludzie, jakby generacyjnie, pokoleniowo. A z drugiej strony właśnie od tych czytelników słyszę często, że to nie jest dla nich zaskoczenie. To, co przeczytali, prawda? Dlatego, że znali te opowieści. Bo byli właśnie bliżej tego. Mama w tym wyrosła i oni też na to patrzyli w jakimś sensie, na skutki tych doświadczeń. Przy czym ja od razu powiem, że to nie musiały być bardzo trudne doświadczenia. To czasami był po prostu jakiś niedostatek, a czasami po prostu praca ponad siły, praca, żeby utrzymać dom. Ale to są też takie doświadczenia bycia właśnie blisko rodziny, więc one są bardzo różne. Nie są jednoznacznie negatywne, to chciałam powiedzieć. I nie zawsze są bardzo trudne. Chociaż wydaje mi się, że takim wspólnym mianownikiem dla właśnie tych wcześniejszych pokoleń była ta praca od świtu do nocy, jeśli chodzi o wiejskie kobiety. I doświadczenie także, dzisiaj mówimy o tym wykluczenia edukacyjnego, prawda? A tak naprawdę one formułowały to w ten sposób, bardzo chciałam się uczyć, nie mogłam. Bardzo chciałam się uczyć, ale ojciec nie chciał, żebym się uczyła. Bardzo chciałam się uczyć, ale moja siostra tylko się mogła uczyć, bo rodziców nie było stać. To jest coś, co się naprawdę powtarza właśnie w różnych pokoleniach i o tym jakby rodziny wiedzą, prawda? Co ciekawe, te kobiety bardzo często właśnie u schyłku życia, robiąc już taki bilans, podsumowanie swojej drogi życiowej, właśnie mówiły o tym niespełnieniu dotyczącym braku szkoły, czy niemożliwości czytania, jakiegoś takiego obcowania z kulturą. I coś, o czym wielu członków rodzin nie wiedziało nawet, jak bardzo było to dla nich i wstydliwe, i dotkliwe, i jak wielki żal to budziło.
Cieszę się, że pani o tym powiedziała, bo to jest jedno z takich pytań na mojej liście. Mianowicie, jaką opowieść dają trochę pamiętniki, o ile nie mówimy o analfabetkach, bo to też jest temat tej książki, jaką przestrzeń dają nam zdjęcia, które czasami też nie opowiadają prawdziwej historii, a jak my odbieramy już w kolejnych pokoleniach na przykład opowieść o tej twardej, niezniszczalnej babci lub prababci. I tak sobie pomyślałam, czy być może największym szokiem chłopek nie jest przemoc, o której tak często mówimy, nie jest praca na roli, nawet nie jest, choć dla mnie na przykład mocno to na mnie działało, inicjacja seksualna nie taka, jaka powinna być w stanie niewiedzy, prawda, i w czasie absolutnie do tego nieprzystosowanym, ale być może obcość, która zrodziła się albo zintensyfikowała między pokoleniami. Czy to nie jest wielki pytajnik, czy ja na pewno wiedziałam albo wyobrażałam sobie moją babcię jako marzycielkę?
Tak. Tak, myślę, że ma pani rację. To jest taki jeden z poziomów, który bardzo rezonuje w czytelnikach. To jest właśnie to, że okazuje się, że bardzo niewiele wiemy o naszych rodzinach, o naszych przodkiniach, że babcia była enigmą, że dużo jest tajemnic, że są tematy tabu, absolutnie. Teraz nawet wciąż ludzie mi mówią, próbowałam dopytać moją rodzinę, ponieważ wiedziałam, że ciocia miała tam nieślubne dziecko, nie chcą mówić, nie chcą do tego wracać. Albo podają jakąś wersję, która niekoniecznie wydaje się wiarygodna, uciekają wciąż od tematu. Czyli to młodsze pokolenie jest gotowe na prawdę, na przyjęcie prawdy, natomiast starsze, no to rozumiemy ten mechanizm, prawda? Ma już coś już skonfigurowanego w pamięci i wierzy w tę wersję i nie chcą rozdrapywać tych ran. W jakiś sposób to rozumiemy. Tych tematów jest wiele, jeśli chodzi właśnie o przeszłość rodzin, natomiast ten wymiar właśnie takiej braku silnej więzi, czy chłodu wręcz w rodzinach, to też jest coś, co porusza moich czytelników. I z tego nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie aż tak silnie rezonowało, kiedy pisałam o tym, że nasze przodkinie, nasze babcie, nasze prababcie często wynagradzały nam brak zainteresowania takiego prawdziwego, jakiego byśmy potrzebowali, czyli na przykład rozmowy, pytań, czy dzielenia się swoją historią, wynagradzają nam jedzeniem, troską. Ja piszę w książce o Szarlotce, ale w moim przypadku to był na przykład murzynek, który babcia mi piekła. I tak się przejawiała głównie jej miłość. No tak, no ale znowu, kiedy się przyglądamy tym historiom tych babek, rozumiemy skąd to się brało. To znaczy w tych warunkach biedy, w warunkach niedostatku, rzeczywiście wykarmienie rodziny, zatroszczenie się o to, żeby rodzina miała buty, żeby mogła chodzić do szkoły, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły, to rzeczywiście była oznaka wielkiej, takiego uczucia wielkiego zainteresowania i wręcz miłości. Natomiast rozmowa, tak jak dzisiaj rozumiem okazywanie miłości dotykiem, to wtedy było coś rzeczywiście, co przynależało do manifestowania uczuć przez klasy wyższe.
Mówi pani, czy używa pani takiego słowa jak bieda, no jakby adekwatnie, a ja się zastanawiam, czy to jest adekwatne sformułowanie. To znaczy, co my w 2025 roku wiemy o biedzie, jeśli cofamy się no 100 lat tak naprawdę w przeszłość i jeżeli mówimy o butach, jeżeli mówimy o jedzeniu, to ja mam wrażenie, że ja nie mam dostępu w mojej głowie do biedy rozumianej tak, w jaki sposób przedstawia to pani w Chłopkach.
Pani na pewno nie, ale wciąż w tym naszym bogatym społeczeństwie są ludzie, którzy tej biedy doświadczają. I to właśnie niestety jest bardzo smutne, bo statystyki są zatrważające, dlatego że ubóstwo rośnie w tych grupach społecznych, gdzie panuje niedostatek i różnego rodzaju problemy. Więc to jest dla mnie bardzo przykre, że większość z nas rzeczywiście żyje bardzo dobrze, nieporównywalnie lepiej do tego, jak nasi przodkowie, i koniunktura jest naprawdę no, wspaniała, ale to nie dotyczy wszystkich. I dane są absolutnie naprawdę zasmucające. Więc tak, oczywiście większość z nas dzisiaj, dla młodych ludzi fakt, że prababcia chodziła bez butów jest zupełnie niewyobrażalny. To jest kompletnie nie do wyobrażenia sobie, ale jeżeli się rozmawia ze starszymi ludźmi, oni to pamiętają, bo tak było jeszcze w niektórych regionach po wojnie. Z ich punktu widzenia to nie jest w ogóle odkrywcze. Natomiast nasze problemy i to jest też reakcja, bo pani pyta, jak reagują w różnych generacjach, prawda? Czytelnicy, typowa dla tego młodszego czytelnika, że to w ogóle jest niewyobrażalne i dziękujmy teraz za to miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj, w którym są nasze rodziny, bo to jest także książka o tym, jaką drogę przeszliśmy, prawda?
Chociaż ja jej nie nazywam drogą awansu. Te historie się pojawiają w Chłopkach, ale jakoś podskórnie czułam, że ta intencja jest zupełnie inna. Chociaż biegnąc do intencji, miałam takie pytanie, które gdzieś towarzyszyło mi w trakcie lektury, o podmiocie. Podmiocie zbiorowym, czy jednak indywidualnym, albo zindywidualizowanym przynajmniej. Jak opanować, ogarnąć, brzydko powiedzieć, tak dużą, mimo wszystko zróżnicowaną, nawet regionalnie grupę, jednak na podstawie wybranych historii, do których się ma dostęp. Zresztą pani pisze o tym na końcu książki, że nie wykorzystała pani części historii, które do pani dotarły. Teraz podejrzewam, że ta książka mogłaby puchnąć i puchnąć do na pewno ogromnej liczby. Ale jak tutaj powinniśmy traktować podmiot? Czy dać się troszkę złapać na Chłopki, liczbę mnogą i opowieść o naszych babkach, która tak nas wprowadza, prawda, przez tytuł i podtytuł? Czy raczej być pchniętym do jakichś takich poszukiwań bardziej zindywidualizowanych?
Myślę, że tak. Myślę, że to są historie bardzo konkretnych osób. Większość z nich ma nazwiska, twarze. I ja opowiadam o tych bohaterkach. Jeżeli ktoś znajdzie w tej historii jakieś analogie, coś mu się przypomni z rodzinnych opowieści, to bardzo dobrze, ale rozumiem, że to jest przynależy do danego losu, prawda? Bardzo, bardzo konkretnego. Prawdą jest, że część tych motywów, bo te losy często są podobne do siebie, prawda? To też była moja trudność przy konstruowaniu tej książki, że kiedy raz napisałam o tym doświadczeniu właśnie niemożności chodzenia do szkoły, no to nie chciałam wciąż tego powtarzać, ale to naprawdę się często zdarzało, prawda? Czy właśnie kiedy dziewczyna wbrew sobie musiała poślubić mężczyznę, którego nie kochała, ponieważ taka była wola rodziców, łączono gospodarstwa, wydawano za morgi. To znowu jest jednak dosyć powszechne doświadczenie, ale to nie znaczy, że każda kobieta przechodziła przez takie doświadczenia. I teraz tę książkę bardzo dobrze rozumieją ludzie mieszkający na wsi, od pokoleń, bo oni najczęściej nie są tak jak na przykład powiedzmy mieszczaństwo czy inteligencja, która awansowała społecznie, często się odcięła od tej przeszłości rodzin. Natomiast ludzie mieszkający wciąż na wsiach, oni mają te opowieści, oni w tym wyrastali często. I dla nich ta książka jest czytelna, to znaczy oni nie mają tutaj wątpliwości, że były i takie losy, i takie, a u bogatych to było tak, a ci mieli kożuchy, bo mieli lepszą ziemię w tej wsi obok. Natomiast temat jest tak rozległy, że oczywiście nie jest możliwe przedstawić sytuację i perspektywę każdej rodziny chłopskiej.
Tak sobie jeszcze pędzę do przystanków przeróżnych. Jeżeli czytelnik łapie oddech, bo ta książka jest absolutnie nie do połknięcia, mimo pewnego rytmu, który pani wprowadza, ale uważam, że nie jest, odwracam się do koleżanki, uważam, że nie jest do przeczytania na raz. Być może jest to kwestia ciężaru jakiegoś tam emocjonalnego, który towarzyszy czytaniu, ale zastanawiam się, ile pani przerywała, bo nie dawała pani rady, nie dlatego, że była pani zmęczona.
A no ja tak przerywałam, tak, ta książka, myślę, że jeżeli ona się udała, załóżmy, że ona się udała, tak, to chyba też dlatego, że ja ją pisałam długo i z wielkim namysłem. Przede wszystkim pracowałam w ten sposób, że dużo spacerowałam i rozważałam, jak to napisać, kiedy już zgromadziłam materiał. Ale te przerwy też mi były potrzebne podczas właśnie kwerendy, kiedy czytałam i kiedy gromadziłam tę wiedzę. I ja bardzo szybko zrozumiałam, że to będzie trudna książka do napisania i do czytania. Ale poszłam w to jakby bezkompromisowo. To znaczy, po pierwsze, nie chciałam, żeby to była taka książka, że a jak teraz było o ciężkich doświadczeniach, to teraz niech będzie o lekkich doświadczeniach. Albo nie wiem, było tyle o przemocy, to teraz niech będzie, że oni też śpiewali i tańczyli, prawda? Bo ja czasami słyszę takie zarzuty, że przecież wieś była rozśpiewana, roztańczona. Tak, to w naszej wyobraźni i jakby w kulturze, która nam w ten sposób wieś pokazywała. Ja właśnie od tego chciałam uciec i skupić się na codzienności, na zwykłych kobietach, nie na jakichś wybitnych, tych, które w ogóle jakby osiągały coś więcej, były nadzwyczajne. Nie, właśnie chciałam pisać o zwyczajnych babkach, o naszych zwyczajnych babkach, ponieważ twierdzę, że takich jest większość. A pisać o zwyczajnych ludziach jest trudno, jest bardzo trudno.
Usłyszałam od Alicji Zioło, która powiedziała w jednym z wywiadów, autorka Krakowianek, że natykała się na historię kobiet w biografiach mężczyzn. I zaczęła się zastanawiać, jak to jest, że nad nimi się specjalnie nikt nie pochyla, tylko raczej mówi o nich anegdotycznie, przykleja, dopowiada historię. I tak sobie myślę, że chłopki, jeżeli już mówimy o zwyczajnych kobietach, nie miały nawet tego.
Tak, tak, one się tak przemykały, prawda, gdzieś tam w tle, bo mężczyzna był na wojnie, na froncie, w wojsku, na kolei, czytał częściej niż prasę na przykład, ale też książki. Natomiast cóż, babcia, prababcia, one krzątały się po chałupie, prawda? No, kobiety krzątały się po chałupie, jest takie sformułowanie dosyć popularne w naszym języku. Tak naprawdę była to ciężka praca. Praca domowa nie jest pracą lekką, jak wiemy, choć wielu uważa wciąż, że jest i że nie jest pracą. I ja pokazuję właśnie, w jaki sposób one pracowały, ile to trwało, jak długo to trwało, ile potrafiły zrobić, co wymagało rozmaitych, rozlicznych talentów, które często były niedoceniane. To znaczy, to się traktowało jako po pierwsze obowiązek święty. Po prawdzie ja też zrewidowałam swoje spojrzenie na temat tego, jak moja mama pracowała w domu i jak się angażowała i co ja wtedy o tym myślałam. To znaczy, dla mnie to było tak naturalne, że kobieta wstaje pierwsza, jak to się mówi, ogarnia tak dom, że no, jakaś wdzięczność w ogóle, kiedy byłam dzieckiem, nie przychodziła mi nawet do głowy. To znaczy, było to jasne, że one robią to, co powinny. kobiety robić. I tak właśnie myślano i wciąż się myśli o kobietach, także o tych, które nosiły na tych barkach te wiadra, bo to głównie na polskich wsiach nosiły kobiety wodę. I dziewczynki, tak. I znowu, i to było normalne, to znaczy kobieta wiejska haruje, no tak, no to jest kobieta wiejska, no to wiadomo, że ciężko pracuje. Taki los kobiety wiejskiej, prawda?
A to jest ciekawe, bo używa pani właśnie sformułowania kobiety wiejskie i wydawało mi się bardzo naturalne, że przygląda się pani wsi w konkretnym okresie czasu. Ja mam wrażenie, historycznym, mam wrażenie, że chłopki wymknęły się trochę spod kontroli. To znaczy one trochę, miałam takie odczucie i też bardzo je często mam w rozmowach, że być może chłopomania, nazwijmy to, czy zwrot ludowy, jakąkolwiek nomenklaturą nie będziemy się posługiwać, że on zaczyna być niebezpiecznie zawłaszczany. To znaczy jedno wspólne wspomnienie lub pewien taki sznyt, który też się wynosiło z domu, nawet jeśli chciało się od niego odciąć, tak jak pani powiedziała o mieszczaństwie, powoduje, że wszyscy się wrzucamy do jednego wora. I ja nie wiem, czy pani ma taką obserwację, bo ja trochę tak wynoszę z jakichś swoich rozmów.
Nie, dlatego że ja nie mam w ogóle takich obaw. To znaczy ja uważam, że czytelnik może zrobić co chce i daje mu prawo do rozmaitych interpretacji. Ani nie jestem w stanie tego kontrolować, ani nie jestem w stanie tego wyjaśniać. Ludzie wyczytują co chcą z książki, prawda? I nie boję się tych rozmów czy takiego jakiegoś folgowania, bo to jest, oczywiście to uruchamia wyobraźnię. Ktoś, kto nie wie, jak żyła babka, może sobie tylko puścić wodze fantazji i zastanawiać się, może tak było, może tak, no ale my nie mamy na to wpływu, prawda? Ale też nie widzę zagrożeń z tym związanych. To znaczy, wydaje mi się, że po tej fazie szukania herbów, zakładania sygnetów, upajania się tym, że ktoś ma końcówkę ski w nazwisku, to zejście do poziomu ziemi, bo tak to widzę, jeśli chodzi o ten trend zwany historią ludową, że on jest dużo zdrowszy. Być może i mamy teraz troszeczkę przechył i właśnie uważamy, że wszyscy jesteśmy z chłopów i każda rodzina była bardzo biedna i zmagała się z trudnościami, co jest poniekąd prawdą, ponieważ Polska w okresie przeze mnie opisywanym w dwudziestoleciu międzywojennym była krajem bardzo biednym, także w miastach. To jest też doświadczenie robotników i klas niższych i nie tylko, i drobnomieszczańskich i tak dalej, i tak dalej. Więc nie boję się, krótko mówiąc, i uważam, że to służy jakiejś takiej większemu realizmowi, większej trzeźwości, a nade wszystko może poszerzeniu empatii, no chciałabym bardzo, żeby tak było.
A co panią wkurza? Wkurzyło panią w ogóle coś w kontekście chłopek? Albo tego, z czym się pani spotykała, na coś na przykład nie była pani gotowa? No bo podkreśla pani, że nie była pani gotowa na to, jak chłopki będą pracować. Nie spodziewała się pani takiego sukcesu chłopek. Opowiada pani na różnych spotkaniach o tym, że spotykała pani na swojej drodze osoby, które mówiły taki temat, za co pani się zabiera, jak pani to ugryzie. Że to nie było podcinaniem skrzydeł, prawda? Chyba na górach literatury opowiadała pani właśnie taką historię spotkania, albo ja mam stamtąd to zakodowane, że nie czuła pani, że ktoś pani zabiera te idee pracy, ale że jakby są, prawda, obawy, które też pani towarzyszą. A jakie obawy albo właśnie wkurze pojawiły się już po publikacji, po tym jak ta książka zaczęła pracować?
Ja przede wszystkim nie szukam recenzji mojej książki i nie czytam w internecie, dlatego że wychodzę z założenia, że kto szuka, znajduje. Wobec tego wolę nie wiedzieć niż wiedzieć, bo też co ma z tego wynikać? Oczywiście na tym pierwszym etapie, kiedy książka się ukazała, wtedy tak, no bo wtedy jest wielka ciekawość, jak ludzie przyjmują książkę. Ale potem już jakieś takie spory, dyskusje, no nie. Po pierwsze nie mam na to czasu, ale też właśnie, co mam zrobić z tym, że komuś się nie podoba moja książka, albo ją jakby frontalnie czasami atakuje. Zdarzało mi się, chociaż rzadziej niż się spodziewałam, spotkać z jakimiś takimi opiniami ze strony ludzi o poglądach narodowo-katolickich, na przykład, że ja atakuję Kościół. Uważam, że to jest kompletna nieprawda. I też mam na to dowody, dlatego że na moje spotkania przychodzą bardzo różni ludzie, także ludzie wierzący, związani z Kościołem, my o tym rozmawiamy, więc odrzucam takie oskarżenia, ale to czasami, albo taki pogląd, kiedy się spotkałam z takim poglądem, że ja nie rozumiem, jak Kościół katolicki postrzega, czy w ogóle Kościół, rolę kobiety. No, i w ogóle, że to moja książka świadczy o niezrozumieniu. Więc znowu, mam zdanie odrębne, ale nie wchodzę w te polemiki. Znaczy, wydaje mi się, że przy tak szerokim czytaniu, przyjęciu tej książki, krytyka jest nieunikniona. Ja jestem też na nią otwarta i oczywiście zawsze po napisaniu, dzisiaj jestem pytana, czy coś bym zmieniła, coś bym poprawiła. Naturalnie tak, bo to jest nieuniknione, że zdarzamy się z mankamentami też własnych książek, własnych utworów i jestem ich świadoma, ale czy coś mnie wkurza szczególnie? Może nie tyle wkurza, co czasami jest mi może troszeczkę przykro, jak ktoś mówi, że ta książka głównie sprzeda się tematem, to znaczy...
A co to znaczy?
No, że temat jakby zdecydował o popularności tej książki. Mi się wydaje, że fundamentalny jest jednak sposób pisania książki, że każdy temat można zabić, nieskromnie powiem, i że to chyba jednak jest decydujące, że temat oczywiście tak, temat przede wszystkim i moment, w którym ta książka trafia, bo ja nie przypisuję sobie personalnie tej zasługi, jeśli chodzi o sukces tej książki. To znaczy tutaj bardzo pomógł mi właśnie moment, w którym jesteśmy, zainteresowanie kobiet, historią kobiet, trend właśnie historii ludowej, który trwa od długiego czasu i na który pracowało bardzo wielu autorów. Przepraszam, między innymi Adam Leszczyński, Andrzej Leder, który rozpoczął wielką dyskusję, Kacper Popłocki, Michał Rauscher, ale także książki kobiet, Alicji Urbanik-Kopeć o służących i robotnicach, Marty Madejskiej i tak dalej, więc również o robotnicach. Więc moje książki służące i chłopki wpisują się w ten, myślę, nurt i on im sprzyjał i pomógł chłopkom, czyli trafił na podatny grunt już czytelnika przygotowanego na ten tekst, to na pewno, ale z drugiej strony lubię bardzo być chwalona za sposób pisania tej książki, to chciałam powiedzieć, który wydaje mi się no jednak dosyć istotny, to znaczy nie podejrzewam, że tylko temat zdecydował o tym sukcesie.
Ale to ma pani rację, że każdy temat można zabić, bo wszyscy mamy takie doświadczenia czytelnicze, gdzie po prostu opis na czwartej stronie nas absolutnie powala i rzucamy się po prostu kompulsywnie na lekturę i okazuje się, że my już po 10 stronie nie jesteśmy w stanie tego zdzierżyć. Ja miałam wrażenie, że nawet czasami, chcę, żeby to zabrzmiało tak, żebym się podlizywała, natomiast dzieliłam się też tym z koleżanką, która nam towarzyszy, więc mogę o tym powiedzieć, że czasami wręcz ona jest za dobrze napisana. W tym sensie, że ma taką lekkość przyjęcia bardzo trudnych tematów, że ma się takie wrażenie, że przecież ja wypieram to, co właśnie przeczytałam, to znaczy jakby człowiek się broni, prawda? On nie chce mieć dostępu do pewnych obrazów, a równocześnie pędzi dalej, bo tak go właśnie kierunkuje książka, w pewnej potoczystości, w niezaporowym języku, niehistoryzującym. W związku z tym tutaj bym się zgodziła, natomiast ja wpadałam w pułapkę przez to, więc chciałam się trochę wybronić z tym, żeby...
mówi. To bardzo dla mnie jest ciekawe, tak, to co pani mówi, rozumiem, że z jednej strony miała pani taki dyskomfort wynikający z tego, o czym pani czyta, a z drugiej strony była pani wciągana przez to, jak jest napisane. Prawdę powiedziawszy, trochę o to chodziło, to znaczy, żeby jednak o tych bardzo trudnych sprawach mówić w sposób niebolesny, prawda? Żeby już na poziomie formy nie było tego bólu. Tak, dokładnie o to chodziło i dziękuję pani za tą opinię, bo ona jest dla mnie bardzo ważna. To znaczy, pani dobrze czyta moje intencje, bo też zależało mi na tym, żeby ta książka była dla każdego czytelnika, wie pani? To znaczy dla nieprzygotowanego, dla przygotowanego, dla tego, który czyta bardzo dużo i dla tego, który nie czyta. I ja uważałam na to, żeby ona była przede wszystkim przystępna.
Myślę, że tutaj była ogromna pokusa, żeby wpaść w stylizację, bo myślę sobie, że przecież dostęp do opowieści, no to jest bardzo często pędząca historia. Ja jakby mam świadomość tego, jak wciąż mówią osoby starsze, jak zaczyna się zaciągać, jak zaczyna się wpuszczać w słowa, do których wydaje nam się, że już nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale one wciąż pracują. Zresztą te fragmenty na przykład pamiętników, które są w Chłopkach, one już pokazują, jak łatwo byłoby, jak mi się wydaje przynajmniej, wpaść w jakąś narrację, która była silnie przedstawiana na przykład przez daną grupę kobiet. Tak czuję, że tutaj to wymagało pracy.
Moim zdaniem zabiłoby tę książkę. Nie. Ja chciałam, żeby, wie pani, ja chciałam takie stworzyć wrażenie, że pani jednak siedzi ze swoją babcią i ona do pani mówi dzisiaj, prawda, dzisiejszym językiem. Tak, albo żeby się wywoływały echa właśnie takich jakichś rodzinnych spotkań czy skojarzeń takich bardzo sugestywnych, obrazowych. O to mi chodziło, żeby w ludziach się po prostu obudziła też ciekawość tego, jak mogło być, ale na takiej zasadzie, że jest to im coś znanego, bliskiego, coś, co przypomina im ich własne doświadczenia czy doświadczenia ich rodzin.
To już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Moją i państwa gościnią była autorka między innymi Głośnych Chłopek, Joanna Kuciel-Frydryszek. A ja zapraszam państwa na kolejne spotkanie w Dobrych Książkach w Radiu Kraków lub w Radiu Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.